Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, a w studio witam naszego gościa, były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Witam serdecznie, panie premierze.
Witam, kłaniam się.
Panie premierze, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, w wyborach prezydenckich. Bronisław Komorowski podzielił ostatnio Polaków na tych, którzy należą do Polski racjonalnej i Polski radykalnej. Pan należy do którejś z tych stron?
To jest bardzo niedobry zabieg, bo on nawiązuje do 2005 roku, do podziału na Polskę liberalną i solidarną. Tylko proszę pamiętać, że zarówno liberalizm, jak i solidaryzm społeczny to są pewne idee, pewne koncepcje społeczne, polityczne. Natomiast ten podział ma inny charakter. W Polsce określenie radykalne ma charakter deprecjonujący, to znaczy ci, którzy są radykałami, są uważani za osoby, które nie spełniają warunków, których spełnienie jest potrzebne, żeby uczestniczyć w sposób odpowiedzialny w życiu publicznym. Ja oczywiście nie zgadzam się na taki podział, bo w gruncie rzeczy to jest podział, którego sens jest następujący. Ci, którzy się zgadzają z panem Komorowskim, to są ludzie, którzy mają prawa. Prawa polityczne, oni powinni rządzić, ich wybrańcy powinni rządzić. Ci, którzy mają inne poglądy, wcale niekoniecznie radykalne, w ogromnej większości wcale nie radykalne, tylko po prostu rozsądne, no, na tego rodzaju prawo nie zasłużyli. Krótko mówiąc, mamy tutaj nawiązanie do moherowych beretów, bo przecież od chwili, kiedy Donald Tusk w Sejmie stwierdził, że ci, którzy zostali wybrani przez osoby niezgadzające się z Platformą Obywatelską, nie mają w gruncie rzeczy praw, bo ich wyborcy to tak zwane mucharowe berety, a więc ludzie, którzy w gruncie rzeczy nie powinni wybierać, jak w żadnym razie nie powinni wybierać tych, którzy rządzą. Bo w tej chwili te próby podziału Polaków na dwie kategorie, na tą lepszą i tą gorszą, nieustannie trwają, jak można powiedzieć, wypełniają polskie życie publiczne. To jest w wielkiej mierze sens wszystkich zabiegów, całej tej socjotechniki, która jest stosowana w Polsce już od wielu lat. I to jest socjotechnika antydemokratyczna, to jest socjotechnika, która podważa fundament demokracji, bo demokracja opiera się na zasadzie, że jest władza i jest opozycja i jest rzeczą zupełnie normalną, że opozycja zastępuje władzę przy sterze rządów. No, to jest kwestionowane na różne sposoby, w ten sposób jak to uczynił kiedyś Donald Tusk, w ten sposób jak to dzisiaj czyni prezydent Komorowski, ale przez cały czas to kwestionowanie trwa. I powtarzam, no, kto daje się na to nabrać, bo to jest taki sposób nabierania społeczeństwa, wprowadzania go w błąd, no ten wykazuje, no powiedzmy sobie, pewnego rodzaju naiwność. Ci, którzy dzisiaj popierają pana Komorowskiego, oczywiście mają do tego prawo, ale ci, którzy popierają Andrzeja Dudę, a także innych kandydatów, też mają do tego prawo i mają prawo liczyć na to, że ich kandydaci odniosą sukces. No dzisiaj tym, który ma szansę na taki sukces, jest Andrzej Duda. I ci, którzy popierają Andrzeja Dudę, nie są żadnymi radykałami, tylko po prostu ludźmi, którzy mają inne poglądy, jeśli chodzi o sprawy społeczne, polityczne, niż zwolennicy Komorowskiego. Krótko mówiąc, mamy do czynienia ze zwykłym politycznym starciem różnych koncepcji i różnych ocen odnoszących się do sytuacji w Polsce, bo pan Komorowski twierdzi, że dzisiaj mamy złote czasy. No, nie dalej jak wczoraj GUS ogłosił, że przeciętny dochód w gospodarstwie domowym na głowę wynosi 1384 zł. Jedna z telewizji, Telewizja Republika, pytała wczoraj przechodniów na ulicy, czy to jest dużo, czy mało. No, nie było nikogo, kto by powiedział, że to jest dużo, że to wystarcza. Więc to nie są naprawdę złote czasy. Do złotych czasów nam daleko, no ale jeżeli ktoś na przykład ze względu na swoją własną sytuację uważa, że to są złote czasy, to ma do tego prawo. Tylko powinien to prawo honorować także wobec tych, którzy nie uważają, choćby ze względu na własne osobiste doświadczenie, że dzisiaj mamy w Polsce złote czasy, złoty okres i uważają, że w Polsce powinno się dużo zmienić. Tak, w Polsce powinno się dużo zmienić i dzisiaj właściwy podział to jest podział na tych, którzy zmian nie chcą, którzy chcą, żeby było tak, jak jest, żeby te wszystkie podziały społeczne trwały, żeby ta specyficzna socjotechnika, dzięki której Platforma rządzi, była dalej stosowana, żeby w wielkiej części społeczeństwa odmawiano praw i tacy, którzy chcą, żeby Polska się zmieniła, żeby te metody zostały odrzucone, żeby Polską rządzili ludzie, którzy uznają demokrację i jednocześnie mają receptę na rozwiązanie różnych bardzo bolesnych problemów polskiego życia społecznego. No, w tym tego najbardziej podstawowego, to znaczy zbyt niskiej stopy życiowej Polaków, braku mieszkań, fatalnej służby zdrowia, tego wszystkiego, co na co dzień dolega i jednocześnie grozi narodowi, bo choćby kryzys demograficzny i to jest nas coraz mniej właśnie z tego wynika.
Panie premierze, Prawo i Sprawiedliwość, pan osobiście także zdecydował, że kontrkandydatem Bronisława Komorowskiego, obozu dzisiejszej władzy, będzie Andrzej Duda w wyborach prezydenckich. Dlaczego właśnie Andrzej Duda, dlaczego na przykład nie pan, panie premierze, który startował 5 lat temu?
Andrzej Duda, można powiedzieć, wygrał taką cichą, wewnętrzną konkurencję.
Z panem?
Prowadziliśmy, no ja nie kandydowałem, znaczy nie startowałem, jak to się dzisiaj może niezbyt dobrze po polsku mówi. W tej konkurencji uznałem, że nie ma w tej chwili sensu, żebym zabiegał o stanowisko prezydenta państwa z różnych powodów. Natomiast było kilkoro kandydatów, bo też była jedna pani wśród tych kandydatów. Były badania, były różne inne oceny. Okazało się, że Andrzej Duda ma najwięcej atutów, najwięcej zalet. Bo jest człowiekiem, który może pokazać Polakom najłatwiej ze wszystkich tych kandydatów właśnie tą perspektywę zmiany, dobrej zmiany, której Polska dzisiaj potrzebuje. Zmiany wcale nie radykalnej, tylko właśnie dobrej, spokojnej, ale prowadzącej do celu, to znaczy prowadzącej do tego, by Polakom, polskim rodzinom żyło się znacznie lepiej niż obecnie, żeby Polska się mogła rozwijać, także pod względem demograficznym, no i wreszcie, żeby Polska była bezpieczna, bo to dzisiaj też jest bardzo, bardzo aktualne zadanie.
Panie premierze, to załóżmy ten wariant najbardziej optymistyczny dla Prawa i Sprawiedliwości. Prezydentem zostaje
Polski, ojcze.
Prezydentem zostaje Andrzej Duda w maju. Na jesieni Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne. Wtedy, jak rozumiem, pan, panie premierze, znów staje na czele rządu.
No, prawdopodobnie tak, chociaż nie chcę tego w tej chwili rozstrzygać. Natomiast no, to jest normalna praktyka, że szef zwycięskiej partii zostaje premierem. Ale no, nie to w tym momencie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my dysponujemy projektem już uchwalonym, znanym, przedstawionym opinii publicznej, ciągle uzupełnianym przez duży zespół naukowców i znawców różnych dziedzin życia, projektem tego, co robić w Polsce, by te wszystkie mankamenty naszego życia, które znamy, były likwidowane. Były likwidowane oczywiście nie z dnia na dzień, bo tego się nie da zrobić, ale były likwidowane w sposób konsekwentny i możliwie szybki, żeby nasze życie społeczne, polityczne się zmieniało. No, w niemałej mierze także kulturalne się zmieniało. By po prostu z jednej strony powstrzymać te wszystkie procesy rozkładu, które dzisiaj trwają w polskim państwie, a z drugiej strony także uruchomić procesy pozytywne, bo proszę pamiętać, to jest właściwie opinia wszystkich, na przykład menadżerów zachodnich pracujących w Polsce. Polska mogłaby się znacznie szybciej niż w tym momencie rozwijać, mogła być liderem Europy w sposób bezapelacyjny, no gdyby nie różnego rodzaju przeszkody, które nie mają charakteru naturalnego, nieusuwalnego, tylko wynikają z tego sposobu rządzenia. I żeby ktoś chciał zapytać tak najogólniej, z czego to wynika, no to radzę przeczytać jeszcze raz to, co się znalazło na taśmach tych ujawnionych. Zobaczyć, kim są ludzie, którzy dzisiaj Polską rządzą, jakie reguły w tej chwili są stosowane. Właśnie te reguły i ta jakość ludzi rządzących jest tą bardzo, bardzo ważną przeszkodą w polskim rozwoju i w załatwianiu różnych problemów. Ta reguła, że w gruncie rzeczy nie ma właściwie takiej sprawy, która ma służyć jakiemuś celowi społecznemu, tylko każda sprawa służy rozwiązaniu dylematu następującego. Kto ma na tym zarobić? I to zarobić bardzo często w sposób nieuczciwy, to znaczy otrzymać coś, co jest dużo więcej warte niż wkład pracy, niż to, co samemu się dało. To jest tak zwana nieekwiwalentna wymiana. Ta nieekwiwalentna wymiana na rzecz uprzywilejowanych w Polsce ciągle trwa i jest niesłychanie szkodliwe. Niedawno Forbes, to znane światowe pismo, obliczyło, że w Polsce przy budowie autostrad teraz w ostatnich latach wyprowadzono 26 miliardów złotych. No to jest właśnie przykład tego. I są, swego czasu były w Polsce znane, były w mediach nagrania rozmowy pewnego biznesmena ze swoją żoną. Nawet ta żona mu mówi, że to, co on zrobił, to znaczy zawarł odpowiednią umowę na budowę jakiegoś odcinka autostrady, to może jednak przesada, bo no, za dużo za to bierze. No, on jej tłumaczy, że to nie przesada, następnie jej tłumaczy, no teraz będzie sobie mogła kupić 5 mieszkań w Barcelonie, i właśnie kupiłem ci jakiś wspaniały samochód jako taki prezent. I przy tym to jest taki zakup, jaki w normalnej rodzinie mógłby dotyczyć na przykład bukietu kwiatów dla żony. No my nie mamy żadnego interesu jako społeczeństwo, żeby tworzyć ludzi tak bogatych, nie w zamian za to, że są na przykład, nie wiem, Gatesami. Są niezwykle utalentowani, że coś rzeczywiście wnoszą do tego życia, bo my nie kwestionujemy tego, że w gospodarce rynkowej ludzie bardzo utalentowani mogą zdobywać także bardzo duże majątki, wręcz fortuny. Ale to musi z czegoś wynikać. To musi wynikać z tego, co wnoszą, a nie z tego, że są dobrze ustawieni, jak to się mówi, i mogą no, po prostu społeczeństwo oszukiwać.
Czyli jak rozumiem, program, panie premierze, jest przygotowany do tego, żeby przejąć władzę w Polsce.
Jest przygotowany, a w czerwcu mamy zamiar przeprowadzić też taką konferencję, która pokaże, że jesteśmy przygotowani także w sensie personalnym. Bo zawsze jest pytanie co, ale jest też pytanie kto.
Czy wówczas poznamy kandydatów na ewentualnych ministrów w rządzie?
No, proszę ojca. Takie gabinety cieni, to jest coś, co udaje się tak naprawdę tylko w Anglii. To jest taki zwyczaj jednego kraju, tam to świetnie wychodzi, tam gabinet cieni ma swój gabinet w parlamencie, nawet kiedyś mogłem go odwiedzić. Natomiast to nie wychodzi w Europie kontynentalnej. No, Polska leży w Europie kontynentalnej. No, gabinet cieni przygotował Donald Tusk i później jeden minister z tego gabinetu znalazł się w rzeczywistym rządzie i to miał być ministrem obrony, a został ministrem kultury. Więc można powiedzieć, duża odległość. Więc my nie będziemy robić gabinetu cieni, natomiast pokażemy zespoły ludzi, którzy mają być ministrami i wiceministrami, jeśli chodzi o pewne zespoły spraw, na przykład oświatę i kulturę, czy kwestie gospodarcze. Nie będziemy z góry pokazywać palcem, ten będzie ministrem tego, a ten będzie wiceministrem tego. Tylko pokażemy, że tacy ludzie są, że my jesteśmy zdolni do tego, żeby obsadzić stanowiska w rządzie i to nie tylko stanowiska ministerialne, ale także wiceministerialne, bo one są niesłychanie ważne. Każdy, kto wie, jak wygląda mechanizm rządzenia w Polsce, wie, że ogromną rolę odgrywają wiceministrowie, ale także te stanowiska na przykład wojewodów.
Panie premierze, a gdyby przyszło tworzyć koalicję, czy pan zakłada taki wariant albo wyklucza już jakieś partie, na przykład, które są w parlamencie, z którymi tej koalicji pan nie zawarłby jako przyszły premier?
Proszę ojca, ja bym chciał, żeby było inaczej, ale dzisiaj, jeżeli spojrzeć na te partie, które są w parlamencie, no to już nawet odrzucając tą jedną, która daj Boże już w parlamencie kolejnym się nie znajdzie, mówię o tej nowej partii, pewnego pana z Biłgoraja, którego nazwiska nawet nie wymawiam, to czy z nimi można zmieniać Polskę? No, ja takiej możliwości nie widzę. No, przecież ta zmiana zakłada także ujawnienie pewnych spraw, wyciągnięcia wniosków prawnych. Nam nie chodzi o żadną zemstę, o żadne działania, które nie miałyby takich bardzo mocnych podstaw dowodowych prawnych, ale my nie możemy się zgodzić na Polskę, gdzie takie dowody są i jednocześnie odpowiednie działania na przykład wymiaru sprawiedliwości nie są podejmowane, a dzisiaj można palcem pokazać takie sprawy, choćby ta sytuacja na Podkarpaciu z panem Karapytą. No, on już się dzisiaj potrafi procesami odgrażać tym, którzy mówią o jego przestępstwach, a przecież ma 20 kilka bodajże zarzutów karnych i to bardzo różnego rodzaju. No więc jest takie pytanie, z kim? Bo my nie mamy nic przeciwko koalicji, no tylko ona musi być nie celem samym w sobie, bo dla nas władza nie jest celem samym w sobie. Dla nas celem jest zmiana w Polsce. Jest także, nie ukrywam, powstrzymanie tej ofensywy zła w sferze kultury, obyczaju. No to ofensywa w tej chwili trwa, kolejne posunięcia są dokonywane i my naprawdę chcemy, żeby Polska się uchroniła przed tą rzeczywiście panującą dzisiaj w Europie chorobą. Ale to jest tak jak z epidemią. Jeżeli w Europie, nie daj Panie Boże, panowałaby jakaś epidemia, to Polska powinna wszystko zrobić, żeby w Polsce jej nie było. No, my powinniśmy tą epidemię naprawdę straszliwie szkodliwą powstrzymać. I znów jest pytanie, z kim. Także my liczymy na zwycięstwo bezwzględne. Mówimy to jasno przez cały czas. Będziemy robić wszystko, żeby uzyskać 230 kilka co najmniej głosów. Wielu mówi, że to niemożliwe. No, w lecie 2014 roku ówczesne wyniki badań sondażowych już nam to dawały. I po drodze wybuchła wojna na Ukrainie i to niewątpliwie pomogło rządzącym. To jest takie prawo, że jak powstaje zagrożenie, to wtedy ci, którzy są przy władzy, z tego korzystają. No ale to zawsze trwa tylko jakiś czas i tego czasu już minęło dosyć dużo.
A taki półpesymistyczny wariant, gdyby nie udało się w maju, a na jesieni się udało, to widzi Pan możliwość współpracy z obecnym prezydentem?
No ja sądzę, że będzie to współpraca bardzo trudna, ale jest takie pytanie o realizm obecnego prezydenta, ale mam nadzieję, że po tym wszystkim, co w tej chwili widzimy, co widzi społeczeństwo, bo sądzę, że te ostatnie tygodnie uświadomiły wielu Polakom wiele rzeczy, o których przedtem nie wiedzieli, nie myśleli, jakby nie zastanawiali się, że ten prezydent jednak prezydentem nie będzie i ja bym taki scenariusz uznał nie za półpesymistyczny, tylko za pesymistyczny. Chcielibyśmy tutaj zmiany naprawdę, bo mamy do czynienia z osobą, która nie powinna być prezydentem. Już choćby ze względu na, powiedzmy sobie, taki ogólny poziom.
Ogólny poziom.
No, tak bym to określił.
Panie premierze, Bronisław Komorowski mówi o sobie, że jest kandydatem obywatelskim, przeciwstawiając to kandydata partyjnego, jakim na przykład jest Andrzej Duda jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Czy co pan widzi z tej ewentualnie obywatelskości? Platforma też jest w nazwie obywatelska.
No to już mi ojciec odebrał odpowiedź, którą miałem w głowie, że mianowicie jest dokładnie tak obywatelski, jak obywatelska jest Platforma. No jest to kandydat partyjny, no w najczystszym tego słowa znaczeniu partyjny, a cała reszta no to jest kamuflaż wyborczy. Podczas wyborów różni ludzie różne rzeczy udają. My nie udajemy, że nasz kandydat nie jest naszym kandydatem, ale uważamy, że jest także kandydatem szerszym, bo po prostu odwołuje się do interesów społecznych. No, odwołuje się do dobra publicznego i odwołuje się w sposób wiarygodny, bo w jego działalności publicznej, to można łatwo udowodnić, to dobro publiczne rzeczywiście funkcjonowało. Nie pogodziłbym się z tezą, że dobro publiczne było tym, czym kierował się w swojej karierze politycznej pan Komorowski.
Panie premierze, Prawo i Sprawiedliwość ostatnio pokazywało zdjęcie prezydenta Komorowskiego z byłym prezesem SKOK-u Wołomin, z byłym funkcjonariuszem WSI Piotrem P. I pokazuje, no, dosyć tajemnicze ewentualne powiązania obecnego kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Bronisława Komorowskiego z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tymczasem Platforma Obywatelska, mówiąc o skokach, zrobiła z nich taką trochę maczugę wyborczą. Bronisław Komorowski w jednym z ostatnich wywiadów u Moniki Olejnik powiedział, że w kwestii skoków musi się tłumaczyć Prawo i Sprawiedliwość, bo oni byli głównymi jakby tutaj motorami funkcjonowania tego systemu. Musi się tłumaczyć pan senator PiS, pan Bierecki, i niech się tłumaczą. W ten sposób Bronisław Komorowski odpowiada. Jakby pan odpowiedział, bo on wywołuje no między innymi pana do tablicy.
Proszę ojca, już wielokrotnie mówiłem, że kiedy to wszystko słyszę, to przypominam sobie taki słynny w latach 70. nielegalnie rozpowszechniany poemat Szpotańskiego, Towarzysz Szmaciak. Tam jest taki fragment o generale Moczarze, który w tym poemacie występuje jako generał Bagno. I mowa jest o tym, że on popadł w taki zapał w walce z aferami, że się za własną rękę złapał. Otóż jeżeli mowa o jakiejś aferze, to rzeczywiście była afera Wołominie. Wołomin nie miał nic wspólnego poza nazwą z systemem skoków, nie był pod nadzorem pana senatora Biereckiego. I stamtąd rzeczywiście wyprowadzono bardzo dużo pieniędzy i trzeba było wypłacić z funduszy gwarancyjnych 2 miliardy złotych. Oczywiście ogromna część tej sumy zostanie odzyskana, ale generalnie rzecz biorąc są tu straty, ktoś tutaj po prostu kradł. No i tam były wojskowe służby informacyjne, ludzie wojskowych służb informacyjnych, a to prezydent Komorowski twierdzi, że ich rozwiązanie było hańbą i zbrodnią. To są to oświadczenia zupełnie niesłychane, bo to była organizacja ściśle związana z GRU, a ze wszystkich sowieckich części aparatu państwowego GRU miał chyba najgorszą opinię, nawet gorszą niż KGB. Krótko mówiąc, to jest pytanie, które równie dobrze, szczególnie po tym zdjęciu, a także wtedy, kiedy wiemy, że człowiekiem pracującym w jednej z firm związanych z Wołominem i związanych z tym panem P. pracował, czy pracuje w dalszym ciągu, syn prezydenta Komorowskiego, to sądzę, że to pytanie można zadać i to w taki bardzo zdecydowany sposób prezydentowi. Zresztą no, była tak zwana afera marszałkowska. No, prezydent korzysta z pewnych przywilejów. Żadna duża telewizja, ta powszechnie dostępna duża telewizja, nie transmitowała zeznań prezydenta. Uczyniła to tylko mała telewizja przy pomocy telefonu komórkowego. Ja pamiętam, że jak byłem premierem i zeznawałem gdzieś jako świadek w jakiejś zupełnie nieważnej sprawie, to po prostu nie można było pomieścić dziennikarzy i kamer w sali sądowej, mimo że była dosyć duża. Korzysta z tego rodzaju przywilejów i dlatego może w taki sposób, no, nazwę to wprost bezczelny, się zachowywać. To jest sprawa do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o pewne kwestie etyczne, jeżeli chodzi o senatora Biereckiego, i my przecież odpowiednie działania podjęliśmy, ale przede wszystkim to jest sprawa do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o związki obecnego prezydenta z WSI, bo charakter tych związków, a proszę zwrócić uwagę, że to była organizacja niewątpliwie związana z Moskwą, dzisiaj bezpośrednio dotyczy kwestii bezpieczeństwa państwa.
Panie premierze, to prawda, Bronisław Komorowski nazwał likwidację WSI, które uznał za polski wywiad i kontrwywiad, hańbą i zbrodnią. Ale też mówi, że chyba podobnego zdania był i tutaj miesza świętej pamięci pana brata Lecha Kaczyńskiego, który nie dał wiary, jak twierdzi, nonsensownym pomówieniom sformułowanym przez Antoniego Macierewicza.
Otóż to jest tak. Mój świętej pamięci brat w ogóle wziął na siebie podjęcie inicjatywy rozwiązania służb, złożył projekt odpowiedniej ustawy, bo ociągał się z tym ówczesny premier Marcinkiewicz, wyraźnie się obawiał. No, późniejsze wydarzenia pokazały, że być może było się czego obawiać. I był zdecydowanym, radykalnym, można powiedzieć, w tym wypadku można użyć tego słowa, zwolennikiem rozwiązania tych służb. Pierwszy raport został opublikowany, natomiast później było orzeczenie Sądu Najwyższego, które uczyniło opublikowanie drugiego raportu tak skomplikowanym. Parokrotnie podchodzono do tego. Próbowano tak napisać ten raport, żeby on był zgodny z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. No i okazywało się, że to praktycznie jest niewykonalne. Czyli Trybunał Konstytucyjny w ówczesnym składzie właściwie to zablokował. I przypisywanie tego Lechowi Kaczyńskiemu jest, no, łagodnie mówiąc, nieporozumieniem. Co nie oznacza, że on nie miał pewnych zastrzeżeń, no ale przy takim pośpiechu, przy tym, że to wszystko musiało być załatwiane bardzo szybko, no tutaj jakieś tam niedoróbki być mogły, ale to jest zupełnie inna sprawa i przypisywanie poglądów pana Komorowskiego mojemu bratu, no to jest po prostu nadużycie, rzeczywiście haniebne, bo mój brat nie żyje, zginął w okolicznościach znanych i przypomnę, że kiedy po raz pierwszy użyto broni wobec kolumny samochodów, w którym jechał ówczesny prezydent Rzeczpospolitej, to wtedy pan Komorowski stwierdził, że ślepy snajper by nie trafił, jaka wizyta, taki zamach. I to jest coś, co mam nadzieję pewnego dnia będzie, i to tak bardzo poważnie panu Komorowskiemu przypomniane.
Panie premierze, pamiętamy także po tragedii smoleńskiej sposób obejmowania przez Bronisława Komorowskiego władzy, pełniąc obowiązki prezydenta. Wiele wtedy mówiło się o tym, że Bronisław Komorowski aż drepta w miejscu, żeby wejść do kancelarii tajnej prezydenta Rzeczypospolitej, żeby zobaczyć aneks, w którym również miało być o nim. Jak później twierdzi, ten aneks był głównie wymierzony w niego. Ale podczas zeznania grudniowego przed sądem powiedział, że nie pamięta, czy w ogóle czytał ten aneks. Teraz we wspomnianym wywiadzie zasłania się tajemnicą, mówiąc, że to, czy głowa państwa czytała aneks, czy nie czytała, to jest tajemnica państwowa i nie będziemy na ten temat rozmawiać. Jaki jest problem z aneksem i z Bronisławem Komorowskim?
No cóż, ja tutaj niestety też mogę się odwołać do tajemnicy, przy tym ja pamiętam, ja tego aneksu nie zdołałem przeczytać. Bo byłem premierem i tylko wtedy miałem takie prawo, ale to przy końcu mojego urzędowania zostało dostarczone. Miałem tyle różnych innych zajęć, że po prostu nie dałem rady. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że tam musiały być jakieś rzeczy, których bardzo obawia się pan Komorowski, że to wszystko powinno być wyjaśnione i że gdyby w Polsce normalnie funkcjonowała demokracja, to nikt nie mógłby zostać głową państwa bez wyjaśnienia tego rodzaju wątpliwości, a już w szczególności w tej sytuacji, która powstała w ciągu ostatniego roku, wojna na Ukrainie, no, te sprawy powinny być szczególnie dokładnie wyjaśnione, bo powtarzam, nikt nie zaprzeczy, że WSI składało się z ludzi związanych poprzez szkolenia GRU na przykład z Moskwą i związki z tego rodzaju służbami są w sytuacji zagrożenia państwa czymś szczególnie niebezpiecznym dla kraju.
A pana nie przeraża to, panie premierze, że ludzie, oficerowie, szefowie WSI, generał Marek Dukaczewski, tak często dzisiaj brylują w mediach komercyjnych, w mediach publicznych, wystawiają świadectwa politykom, próbują określać sytuację. No, można odnieść wrażenie, że również włączają się w kampanię wyborczą po stronie Bronisława Komorowskiego.
Proszę ojca, no to nie ulega żadnej wątpliwości, że się włączają. Nasza teza o tym, że elementy kontynuacji po PRL-u są w Polsce ciągle bardzo silne i że to jest system postkomunistyczny, no inni mówią o postkolonialnym, ale to jest troszeczkę inna sprawa, bo tutaj jest także ten aspekt zachodni, nie tylko wschodni, jeżeli chodzi o postkolonializm. No ci wszyscy przecież w gruncie rzeczy odnoszą się właśnie do tego rodzaju zjawisk. Oczywiście odnoszą się także i do innych spraw związanych na przykład z sytuacją w gospodarce, z kwestią, kto jest czego właścicielem, ale to jest w wielkiej mierze także sytuacja polskich mediów i sytuacja ludzi dawnych służb. Bardzo wielu z nich jest dzisiaj umocowanych w różnych elementach życia polskiego życia publicznego i gospodarczego i to umocowanych bardzo twardo. niektórzy funkcjonują jako autorytety. I to przecież nie jest pierwszy raz, że panowie Dukaczewski czy Czempiński są autorytetami, do których odwołują się media i to te media najbardziej oglądane. No jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Sytuacja skandaliczna, a to, że ci ludzie dzisiaj szczególnie angażują się w gruncie rzeczy w kampanii Komorowskiego, no, to tylko jest kolejny dowód na to, że życiorys Komorowskiego, jest jego związki powinny być bardzo dokładnie zbadane i opinia publiczna powinna wiedzieć, bo w demokracji jest prawem obywatela wiedzieć, kto nim rządzi.
Wspomniany generał Dukaczewski mówi o tym, że Piotr P. na początku lat 90. wszedł, tu cytat, w bardzo bliskie kontakty z politykami prawicy, w tym również Porozumienia, Centrum i PiS-u, że miał otrzymywać propozycje różnego rodzaju stanowisk, gdyby prawica objęła władzę. Mało tego, dodaje, i tutaj znów pojawia się nazwisko świętej pamięci pana brata, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, że jeśli Piotr P. miał jakieś kontakty z prezydentem, to nie z Bronisławem Komorowskim, to z Lechem Kaczyńskim. Czy to jest dezinformacja?
No cóż,
czy...
no to, proszę ojca, no, to są tego rodzaju twierdzenia, co do których można powiedzieć tylko jedno. No proszę pokazać tutaj jakiekolwiek dowody. Przy czym ja może przypomnę pewien fragment życiorysu politycznego mojego świętej pamięci brata. Był on ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa. Krótko, około 8 miesięcy w roku 91. Przy Wałęsie jeszcze. Dzisiaj nie ma takiego stanowiska. To jest coś takiego jakby o szczebel albo dwa szczeble wyżej niż szef BBN-u. Ale BBN podlegał ministrowi stanu do spraw bezpieczeństwa, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I kiedy został tym ministrem, to w jego przedpokojach, w jego poczekalniach kłębili się oficerowie służb specjalnych, zresztą oficerowie Wojska Polskiego także, ale przede wszystkim oficerowie służb specjalnych, przychodząc z różnego rodzaju informacjami, donosami. On był traktowany jako taki namiestnik Wałęsy. Nie zdawali sobie sprawy, że powiedzmy sobie, Wałęsa powołał go na to stanowisko z nieco innych powodów. Nie ma tutaj czasu tłumaczyć dlaczego. I uważali, że to jest takie miejsce, gdzie trzeba przyjść i można powiedzieć coś przynieść, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Było tam dziesiątki czy więcej ludzi, tylko że to byli z reguły ludzie w wyższych stopni, pułkownicy, generałowie. A jeżeli chodzi o tego pana P., to on chyba, jeśli w ogóle wtedy był oficerem, to jakiegoś niskiego stopnia. No ale oczywiście ja nie mogę wykluczyć, że wśród tego tłumu nie było także i jego, tylko z tego absolutnie nic nie wynika. To jest tak, że przychodzi nowy szef. Oni go przez jakiś czas traktowali po prostu jako zwierzchnika, takiego zwierzchnika wszystkich służb specjalnych, w jakiejś mierze także wojska. Bo rola ministra stanu do spraw bezpieczeństwa była taka niedookreślona. Właśnie nie było, nie bardzo było wiadomo, jakie on ma kompetencje. Wiadomo, że w sferze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli służb specjalnych i Ministerstwa Obrony, czyli także między innymi służb specjalnych i wojska. I tyle tylko w tej sprawie mogę powiedzieć, a cała reszta to jest po prostu kłamstwo i sugestie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Brat od samego początku, jak tylko się z tym wszystkim zetknął, zresztą i przedtem, tylko że to zetknięcie pozwoliło mu na dużo lepszą orientację w sytuacji, był w gruncie rzeczy zwolennikiem tak zwanej opcji zerowej, czyli opcji, która sprowadzała się do tego, żeby dawne służby całkowicie rozwiązać. To wtedy było niemożliwe. Zdecydowanym przeciwnikiem tego był także Wałęsa. Myśmy do tego wrócili w roku 1996-97, kiedy byłem w AWS-ie. No, brat był wtedy nieczynny politycznie, ale chwilę mi wydawało się, że wejdzie do rządu, zresztą wszedł, ale dopiero w 2000 roku. I wtedy ta opcja zerowa, ta koncepcja opcji zerowej natrafiła na opór z dość niespodziewanej strony i proszę wybaczyć, ale ja w tej chwili nie będę o tym mówił. Przy tym to nie była strona polska, tylko zewnętrzna. Ale natrafiła na opór i nie została w końcu zrealizowana. i ta opcja zerowa dotyczyła służb specjalnych w ogóle, ale już w szczególności oczywiście wojskowych. I mój brat był jej zdecydowanym zwolennikiem, a wszystko inne jest po prostu pomówieniem, taką próbą ratowania Komorowskiego, który jest przecież tymi sprawami kompletnie skompromitowany. Powtarzam, popierać długie ramię Moskwy, bo ten tytuł książki profesora Cęckiewicza znakomicie oddaje istotę wojskowych służb informacyjnych, to jest popierać coś, co, no powiedzmy sobie, kompromituje, to kompromitować się i jednocześnie no, stawiać się w takim miejscu, które powinno zainteresować dobrze działające służby państwa.
A w kontekście tego, co stało się na wschodzie, realnej wojny, z którą mamy do czynienia na Ukrainie, pana świętej pamięci brat mówił podczas ratowania Gruzji, że najpierw Gruzja, później Ukraina, później kraje bałtyckie, a wreszcie może i mój kraj, Polska. Polityka Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego, gołym okiem widać, poniosła fiasko, ale gdyby prezydentem był Andrzej Duda, premierem Jarosław Kaczyński od jesieni tego roku, to jak by panowie reagowali na to zagrożenie, które staje się realne?
No przede wszystkim tym, co w tej chwili jest bezwzględnie konieczne, to znaczy całkowitą zmianą naszych planów, jeżeli chodzi o wojsko i zbrojenia. No, Polska ma sojuszników, ale sojuszników mają ci, którzy sami są w stanie się bronić. I trzeba by było opracować, i my nad tym pracujemy, taki projekt, który w ramach naszych możliwości, no one są takie, jakie są, jest optymalny z punktu widzenia budowy polskich sił zbrojnych. Tam są potrzebne ogromne zmiany, no przykłady likwidacji polskich fabryk zbrojeniowych, na przykład jedynej w Polsce fabryki materiałów wybuchowych, która została wybudowana jeszcze przed wojną, czy wieloletnia, niezwykle droga i niezakończona ciągle budowa jednego niewielkiego okrętu wojennego. To wszystko pokazuje, że w tej sferze działa jakiś mechanizm, który powinien być bardzo dokładnie przejrzany i tam wszędzie są potrzebne ogromne zmiany, także ogromne zmiany personalne, bo to wszystko po prostu nie działa, więc to trzeba przeprowadzić i trzeba mieć zoptymalizowany plan stworzenia systemu obrony polskich granic, tak żebyśmy nie byli bezbronni i żebyśmy mogli wobec tego także liczyć na pomoc sojuszników. No to, co jest w tej chwili robione, bardzo często zadziwia, no bo na przykład ten plan zakupienia są kiedyś tam, bo przecież chodzi o najbliższe lata, 24 pocisków Tomahawk, no, to jest bardzo groźna broń, tylko że Amerykanie mają tego wiele, wiele tysięcy. I w samej wojnie w Serbii, przeciw Serbii, użyto około 1000. No Serbia jest małym krajem, to jest niewiele więcej niż 1/4 Polski. No i no, trzeba było miesięcy, żeby skłonić Serbię do kapitulacji. Przy tym używano także oczywiście bardzo wielu innych metod, bardzo wielu innych rodzajów broni. Więc co można zdziałać przy pomocy 24 takich pocisków przeciwko Rosji, tego po prostu nie wiem. No, w Serbii, powtarzam, może to 1000 takich pocisków. Więc wiele posunięć jest no, niezmiernie trudnych do wyjaśnienia, no bo oczywiście no, można by, ale ja tego tutaj nie zrobię z różnych względów, wyjaśnić, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi, tylko no, to jest też tak, że to rozwiązanie, które teoretycznie byłoby tutaj możliwe, jest rzeczywiście, no, powiedzmy sobie, daleko idące. Inne posunięcia, które tutaj zaplanowano, też są jakieś, powiedzmy sobie, mało przekonujące. No. Rzecz jest w tym, że Polska w sytuacji, gdzie zostały odrzucone porozumienia wiedeńskie, bo Rosjanie je w gruncie rzeczy wypowiedzieli, tak, które ograniczały zbrojenia w tej części Europy, no, powinna dążyć do tego, żeby mieć uzbrojoną przynajmniej na średnim, ale przyzwoitym poziomie. Ja mówię na średnim, dlatego że ten najwyższy jest niesłychanie drogi i to są koszty nieproporcjonalne do skuteczności, dość dużą armię i duże zaplecze, jeżeli chodzi o obronę terytorialną. To będzie wymagało bardzo poważnego wysiłku. Ten wysiłek powinien być tak zaplanowany, żeby służył także rozwojowi gospodarki, bo muszę pamiętać, że dobrze zaplanowane zbrojenia mogą także służyć rozwojowi gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy. Powinny przewidywać możliwie duży udział polskiego przemysłu. Trzeba go odbudowywać. To jest część planu reindustrializacji Polski. No i w tym kierunku powinniśmy iść. Oczywiście potrzebna jest także zmiana pedagogiki społecznej. Potrzebna jest zmiana idąca w kierunku odbudowy poczucia obowiązku, patriotyzmu, tego wszystkiego, bez czego kraj nie jest w stanie się bronić. A musimy móc się bronić, bo mamy do czynienia z takim etapem w historii, gdzie wraca agresja, wraca zagrożenie militarne. Ja chcę mocno podkreślić, że ono dzisiaj nie jest zagrożeniem bezpośrednim, ale wykluczyć go nie można, a wszystkie plany obronne, wszystkie plany związane z bezpieczeństwem państwa, ja to już mówię od bardzo wielu lat, wielokrotnie mówiłem to podczas przemówień sejmowych, są z natury rzeczy nastawione na czarne scenariusze. Bo gdyby nie było czarnych scenariuszy, to w ogóle sprawa bezpieczeństwa by nie istniała. Sprawa bezpieczeństwa staje wtedy, jeżeli jest realizowany czarny scenariusz, ten najgorszy. No ale nie możemy go dzisiaj wykluczać, chociaż powtarzam, ci, którzy sądzą, że Rosjanie stoją dzisiaj u bram Polski, mylą się.
Panie premierze, Bronisław Komorowski przypomina, nie bierze pan udziału w Radach Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego?
Tu nie mogę się nie roześmiać. To jest tak. Ja zacząłem być tam zaproszony zaraz po katastrofie i nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale to naprawdę były ciężkie przeżycia. Tam na przykład pokazano nam tą pierwszą wersję tłumaczenia tych taśm, niesłychanie wręcz zafałszowaną i niesłychanie niekorzystną dla wielu ludzi, którzy, kiedy te taśmy później dokładnie sprawdzono, okazali się całkowicie niewinni. Tam padały te słowa, jak nie wyląduje, to mnie zabiją i tym podobne. I sądzę, że nie bez powodu mnie tam, między innymi mnie tam pokazywano. Po takich doświadczeniach ja tam chodzić po prostu nie chciałem. I to chyba jest zupełnie zrozumiałe. Kiedy później, po latach, powstało już te rzeczywiste zagrożenie, zaczęły się wydarzenia na Ukrainie, to 2 czy 3 razy poszedłem na... Zostałem zaproszony na to posiedzenie, a następnie, przy czym nie byłem członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie jakby stworzono nowy skład tej Rady i ogłoszono, że mnie tam nie ma i że mnie stamtąd jakby usunięto, chociaż ja w niej nie byłem, więc trudno być usunięty z ciała, w którym się nie było. Czyli chciałem mnie po prostu jakby propagandowo uderzyć. To pokazuje, jak niepoważny jest stosunek Komorowskiego i całego jego otoczenia do spraw bezpieczeństwa państwa. Mała, mizerna, medialna gra przy okazji w końcu spraw bardzo ważnych i po prostu dzisiaj nie jestem tam zapraszany, bo nie jestem członkiem. Nie ukrywam, że nie przeżyłem tego jako czegoś dla mnie trudnego, ale fakty są takie. Tu jest tak, że znów Komorowski się łapie za własną rękę. Mnie to, nie ukrywam, już bawi, bo poziom hipokryzji, zakłamania tej grupy, tych ludzi i samego Komorowskiego jest rzeczywiście niesłychany.
Ale jest nowe stanowisko, ponieważ na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego stoi Szogun.
No, on nie stoi na czele Rady Bezpieczeństwa, tylko Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to jest co innego. Tak. Jest Szogun. Japończycy na polach bitew byli bardzo groźni, ale obawiam się, że ten Szogun nie jest groźny. On jest między innymi odpowiedzialny za taką przebudowę sposobu kierowania wojskiem polskim, tym zredukowanym, prawda, do wielkości jednego dużego stadionu. Bo jeden duży stadion by wystarczył na to, żeby pomieścić całą armię polską w tej chwili. A do tego jeszcze metoda kierowania dowodzenia tym wojskiem została tak skomplikowana, że w gruncie rzeczy nie daje się dowodzić i właśnie Szogun za to odpowiadał. Szogun był też niesłychanie dobrze nastawiony, pozytywnie nastawiony do Moskwy. Przecież niedawno koncepcja bezpieczeństwa opracowana przez Pałac Prezydencki stwierdzała, że jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski jest Rosja.
Panie premierze, tych pytań jest sporo, ale może jeszcze nasi słuchacze porozmawiają z gościem. Dzisiaj gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam jest były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Zapraszamy państwa do rozmów. Numery telefonów 657-0011 dla telewizów z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej. Telefony dla zagranicy, końcówki 1314 i telefony w naszej rodzinie. One są bezpłatne dla użytkowników tej sieci. 536 600 300, 536 600 400. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dzielica. Teraz Edward ze Szwecji.
Bardzo proszę.
Witam ojca prowadzącego, pana premiera. I tak pytanie do pana premiera. Panie premierze, wszystko wszystkim, bezpieczeństwo narodowe, gospodarka i tak dalej. Ale jak pan wyobraża sobie odbudowanie opinii dla PiS-u, dla Kaczyńskiego konkretnie, bo przecież TVN, Polska, media ogólnie szargały pana opinię okrutnie. Ja tutaj z oddali widzę, pan jest po prostu państwowcem, typowym państwowcem. Dlaczego... Jak pan sobie wyobraża odbudowanie tej opinii? Bo jesień niedaleko. To tyle.
Dziękujemy panie Edwardzie.
No, pan był łaskaw postawić w gruncie rzeczy problem przeprowadzenia kampanii wyborczej. Bo ja rzeczywiście jestem atakowany przez różne media i to konsekwentnie od 20 paru lat. Jakoś to przeżyłem. Jeżeli spojrzeć na moje wyniki wyborcze w Warszawie, no, gdzie jestem zwykle kandydatem na posła, no to one nie są takie złe. No. Lepsze miał tylko Donald Tusk, a ja jestem tutaj na drugim miejscu. I to nie jest tak, że to dopiero w tych ostatnich latach miałem przyzwoite wyniki, także i w latach już dosyć odległych, przeszło 20 lat temu, 20 kilka lat temu. Oczywiście to wtedy był inny poziom, bo wszystkie partie prawicowe były wtedy niewielkie, a później te wyniki już za czasów Prawa i Sprawiedliwości stały się naprawdę dobre. Więc to nie jest tak, że wszyscy odbierają tą negatywną kampanię. My się będziemy starać i sądzę, że tutaj wydarzenia nam pomagają, żeby tak opinia, te pomówienia były przez coraz większą część opinii publicznej traktowane właśnie jako pomówienia. Natomiast uzyskanie takiego ostatecznego zwycięstwa, no może poza takimi ludźmi, którzy nie są w stanie zmienić opinii, no, z różnych powodów po prostu nie mają takiej intencji, nie mają takiej woli. To ostateczne zwycięstwo może nastąpić dopiero wtedy, kiedy wygramy, będziemy rządzić i pokażemy już po raz drugi, tylko że tym razem nie będzie to 2 lata, tylko dużo więcej, że Polskę można zmieniać. Oczywiście lata 2006-2007, jeżeli oceniać je obiektywnie, to jest bodajże najlepszy okres po 1989 roku. Szybki wzrost gospodarczy, społeczny spokój. 2006 rok to był najspokojniejszy rok, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, jak strajki, demonstracje po roku 1989. To postęp właściwie we wszystkich dziedzinach i to między innymi 1 300 000 nowych miejsc pracy w ciągu 2 lat. No proszę pamiętać, że gdybyśmy w tym tempie teraz budowali nowe miejsca pracy, to w ciągu kilku lat, nawet przy ściągnięciu wszystkich tych, którzy wyjechali, mielibyśmy w Polsce brak rąk do pracy, a nie bezrobocie. To by wystarczyło 6 lat i już by była, to 6-7 lat już by była tego rodzaju sytuacja. Więc było się czym pochwalić, a jednocześnie ludziom wmówiono, że to jest jakiś straszny czas. Na czym rzecz polega? No, rzecz polega na tym, że ludzie widzą rzeczywistość poprzez media, przede wszystkim telewizję. Donald Tusk czasem miał rację. Miał rację, kiedy mówił, że ważne jest to, co jest między 19 a 20 w telewizji. bo to jest najbardziej oglądane i wtedy ludzie kształtują swój pogląd na rzeczywistość. Jeżeli w latach 2006-2007 w ciągu właśnie tego czasu między 19 a 20 ludzie się dowiadywali, żeby było jasne także z telewizji publicznej, której niestety nigdy nie potrafiliśmy doprowadzić do takiego stanu, kiedy jest obiektywna, że wszystko jest strasznie źle, że każda akcja przeciwko ludziom winnym korupcji to jest zbrodnia, że dzieją się jakieś straszne rzeczy, to by pewnie ten czas oceniali zupełnie inaczej, zgodnie z faktami. No było tak, jak było i dzisiaj, kiedy dojdziemy do władzy, to będziemy musieli zadbać o to, żeby przynajmniej część mediów w sposób obiektywny oceniało to, co w Polsce się dzieje. I będzie to łatwiejsze, dlatego że ludzie mają już po prostu pewne doświadczenie. W 2007 roku naprawdę bardzo wielu Polaków uwierzyło w te spoty Platformy Obywatelskiej, że wszystko będzie pięknie, że będzie świetna służba zdrowia z doskonale opłacanymi lekarzami i pielęgniarkami, że doskonale opłacani nauczyciele będą uczyć polskie dzieci i tak dalej, że będą błyskawicznie, jak rozumiem, tanio, to znaczy po cenach właściwych, odpowiadających wartości tego, co zostało zbudowane, budowane autostrady. No, wszystko było całkowicie inaczej. Afera goniła aferę. Mnóstwo rzeczy jest niewyjaśnionych i ludzie przecież jednak w to końcu o tym wiedzą. No, gdybyśmy doszli do władzy, to z całą pewnością przyjęlibyśmy zasadę, że dobry obywatel to obywatel dobrze poinformowany, że obywatel ma prawo do wiedzy poza jakimiś tajemnicami państwowymi, a na przykład to, o czym mówili różni ludzie z władzy w restauracji, to nie jest tajemnica państwowa. Czyli krótko mówiąc, my będziemy szli tutaj na zasady pełnej jawności, będziemy też zmieniali w tym kierunku prawo, że obywatele się po prostu zorientują, jak to naprawdę było i jak to jest i ta opinia się już wtedy radykalnie zmieni, chociaż nigdy w demokracji nie jest tak, żeby ktoś, kto bierze udział w życiu publicznym, był popierany przez wszystkich. To tak się zdarza tylko w systemach dyktatorskich, totalitarnych i oczywiście to jest fikcja, to jest wymuszone. Zawsze ma się swoich zwolenników i ma się swoich przeciwników. No ale to jest po prostu cena demokracji, cena angażowania się w życie publiczne. To znaczy, że się ma także ludzi, co do których ktoś może sądzić, no oni oceniają mnie bardzo niesprawiedliwie. No. Ja tak sądzę o wielu, którzy właśnie taki stosunek mają do mnie, ale jednocześnie uważam, że to jest rzecz normalna. Skoro zaangażowałem się w politykę, to muszę być krytykowany, muszę być atakowany. To ci, którzy dzisiaj są przy władzy, są tak zbudowani, można powiedzieć, jakiegoś bardzo cienkiego szkła czy porcelany, że jak na przykład podczas niektórych uroczystości rocznicowych ich atakowano i wyśmiewano, to z jednej strony obrażali tych ludzi, mówili, że to hołota i to wręcz czasem nawet można było usłyszeć słowo bydło, a z drugiej strony ograniczali czy niemalże likwidowali te uroczystości tylko dlatego, że w ich rozumieniu byli tam niewłaściwie traktowani. To wynika z takiej niepewności społecznej. To są tacy ludzie, których dużo w życiu zyskali, ale mają taką niepewność statusu społecznego z różnych powodów. Nie będę tego tu w tej chwili analizował, ale to takie, bo można powiedzieć, jest noworuszowskie bardzo.
Czyli cnota krytyk się nie boi.
Tak, cnota krytyk się nie boi. Ja noworyszem nie jestem. Nie muszę się bać.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mariola z Elbląga. Chciałem serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i pana premiera Jarosława.
Dziękuję.
Panie premierze, to co się dzieje obecnie w Polsce, to jest bezprawie, oszustwo i złodziejstwo, można rzec. PiS musi wygrać te wybory w maju, jak i do parlamentu.
W październiku.
Trzymam bardzo kciuki i liczę na zwycięstwo. I przypilnowanie wyborów po prostu, żeby znów nie zaszły oszustwa. Serdecznie dziękuję. Życzę bardzo zdrowia i zwycięstwa.
Dziękujemy Pani Mariolo.
Ja też dziękuję, jeszcze tym bardziej, że to z mojego ukochanego Elbląga. Natomiast to jest tak, że rzeczywiście trzeba pilnować wyborów, bo mamy to doświadczenie z wyborów samorządowych. I to jest w tej chwili organizowane i to intensywnie. Będą biura kontroli wyborów w każdym okręgu wyborczym, a więc i w Elblągu. Będą nasi reprezentanci szerszego ruchu kontroli wyborów we wszystkich komisjach wyborczych. Będą instrukcje co do tego, co robić w różnych możliwych do przewidzenia sytuacjach, gdyby były jakieś próby nieprawidłowych zachowań w trakcie wyborów. Mam nadzieję, że tym razem zdołamy upilnować. Te wybory są dosyć proste. Jest kilka osób, około 10 prawdopodobnie będzie kandydatów. To jest łatwiejsze niż w wyborach samorządowych, gdzie tych kandydatów list jest ogromna ilość. Ale ja może skorzystam w tej chwili z okazji, bo obawiam się, że później może jej nie być. Otóż, proszę Ojca i proszę Państwa, mamy przed sobą piąta rocznica wielkiej tragedii. Ja chciałem przypomnieć, że ta rocznica będzie obchodzona. Będzie 8 rano w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu w Warszawie msza. Ona jest co miesiąc, ale tym razem będzie szczególnie uroczysta. Będą później obchody, w tym apel poległych pod Pałacem Prezydenckim. Później pod Pałacem Prezydenckim będą kolejne różnego rodzaju wystąpienia. Będą wyświetlane filmy na Telebimie. My będziemy składali kwiaty na grobach, na powązkach wojskowych i na wszystkich grobach tych, którzy zginęli, a którzy są pochowani w Warszawie, bo to jest wiele miejsc, między innymi Świątynia Opatrzności Bożej, ale nie tylko, także Brudno, inne jeszcze cmentarze. Później gdzieś około 16:50 ja będę przemawiał po raz pierwszy na krakowskim przedmieściu. Później będzie ta już comiesięczna, ale szczególnie uroczysta msza w katedrze o godzinie 19:00 i później pochód pod pałac. Kolejne moje wystąpienie. Krótko mówiąc, będą uroczystości. Ja bardzo wszystkich zapraszam na te uroczystości. One nie będą miały charakteru politycznego. To jest taki moment wspomnienia tych, którzy zginęli. Prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonki, prezydenta Kaczyńskiego, ale wszystkich. To są uroczystości, gdzie wspominamy wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie, w tej tragedii. I oczywiście to jest też moment, w którym szczególnie pamiętamy o tym, że ta katastrofa nie została wyjaśniona, że wrak jest ciągle i czarne skrzynki są ciągle w Rosji, że ta sprawa musi doczekać się jakiegoś rozwiązania zgodnego z regułami przyzwoitości prawa, także prawa międzynarodowego, że musimy poznać prawdę. My jesteśmy przekonani po latach pracy zespołu Antoniego Macierewicza, że tą prawdę już znamy, ale oczywiście jeszcze nie ze wszystkimi szczegółami. Ale musimy doprowadzić do tego, żeby ta prawda została oficjalnie przez polski wymiar sprawiedliwości ogłoszona.
Panie premierze, pewnie więcej powiemy na ten temat w tej części radiowej, tak bym chciał, ale wiele zrobiono przez te 5 lat, począwszy od pierwszych chwil po katastrofie, kiedy do członków Platformy Obywatelskiej najpierw zadzwonił do pana Radosław Sikorski, a później do członków Platformy Obywatelskiej wysyłano SMS-y, że wina pilotów, do ustalenia pozostaje, kto ich do tego zmusił do lądowania. Później pamiętamy krzyż na krakowskim przedmieściu, te happeningi, gdzie sikano na ludzi, gdzie misie wieszano na krzyżu, gdzie gaszono na ludziach także niedopałki, zbierano tulipany na cześć Marii Kaczyńskiej z krawężników. Bardzo wiele robiono. Teraz Bronisław Komorowski jakby próbuje znów w kampanii wyborczej przejąć inicjatywę. Mówi o pomniku, mówi o uroczystościach państwowych. Ewa Kopacz także próbuje tu się włączyć. Hanna Gronkiewicz-Waltz o dziwo również. Jak pan na to wszystko patrzy?
Z jednej strony wspominam te haniebne wydarzenia, to zbieranie zniczy i mówienie, że to śmieci, płonące z Nietzsche. Z drugiej strony no widzę tą niebywałą hipokryzję ludzi, którzy przecież byli bezpośrednio odpowiedzialni za to. Nie wybuchłby konflikt wokół krzyża, gdyby nie Bronisław Komorowski. Ten krzyż tam stał i w lecie roku 2010 przed tymi wezwaniami Komorowskiego tam był zupełny spokój. Jedni przechodnie się przed nim zatrzymywali, modlili się przez chwilę, inni nie, ale nic się tam nie działo. On nikomu nie wadził. Tu chodziło o wywołanie konfliktu. To był pewien socjotechniczny plan, który przy tym przeprowadzono w sposób niesłychanie wręcz brutalny i jakiś przerażający, bo właśnie to, o czym ojciec tutaj mówił, o tych wszystkich takich niezwykle wulgarnych aktach, to pokazuje, że odwołano się po prostu do lumperproletariatu. No, w Polsce do lumperproletariatu zawsze odwoływali się okupanci, a Rosjanie szczególnie to lubili. Ja zawsze zadaję pytanie, jaka była rola lobby rosyjskiego w tym wszystkim, w tych wszystkich działaniach, także zresztą działaniach podejmowanych przez ludzi bardzo znanych. Proszę pamiętać, że tam brali udział w tym uczniowie elitarnej szkoły. To wszystko było zupełnie niesłychane. Ja jestem przekonany, że przyjdzie taki czas, że my to zbadamy. I tymi metodami, które są właściwe w nauce historii, ale także tymi metodami, które są właściwe wymiarowi sprawiedliwości, bo to powinno być zbadane. Tam dopuszczono się przestępstw. A poza tym trzeba po prostu ustalić, kto za tym wszystkim stał, w jaki sposób doprowadzono do takiej sytuacji, bo ona nie miała charakteru naturalnego. Powtarzam, ja bywałem pod tym krzyżem. Tam się po prostu nic nie działo. Było spokojnie, to największe napięcie już minęło, bo to już było kilka miesięcy po tym. Ludzie stojący pod krzyżem, jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Pełne ludzi przechadzających się wieczorem, bo to było lato, po krakowskim przedmieściu i w pewnym momencie ten sprowokowany wybuch. Trzeba tu postawić odpowiednie pytania i powtarzam, wierzę w to, że kiedyś na te pytania odpowiemy i będziemy wiedzieli, kto jest za to odpowiedzialny, kto się w to angażował. Oczywiście wiemy na przykład, że pani Gronkiewicz-Walt się w to bardzo angażowała i powinna podnieść tutaj konsekwencje tego zaangażowania. Ale chodzi także o to, kto tam wysyłał uczniów szkół, i to powtarzam, szkół elitarnych, kto tam tworzył takie zespoły, ciężki kryminalista razem ze znaną aktorką, kto organizował różne występy pani lekkich obyczajów, bo to też tam miało miejsce, kto w ogóle stworzył widowisko, bo to było swego rodzaju widowisko po prostu niesłychane, no takie tak depczące wszystkie elementarne zasady, depczące wszelkiego rodzaju tabu polskiej kultury, że no widać w tym było socjotechnikę wroga, takiego śmiertelnego wroga Polski. To jest poważna sprawa, którą trzeba wyjaśnić, a ludzi za to odpowiedzialnych ukarać i to tak, żeby za pokolenia jeszcze pamiętano tej karze.
Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewice.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam pana premiera. Ja mam... Jestem już na antenie?
Tak, jest pan, a gdyby pan się przedstawił?
Tak, moje nazwisko Jan Kułach, dzwonię z Calgary, Kanada. Mam trzy pytania, pewnie za dużo, ale postaram się bardzo króciutko. Pierwsza rzecz, sam pan premier przyznał, że... Tam pan premier przyznał, że demokracja w kraju funkcjonuje bardzo dziwnie, właściwie jej nie ma. Moim zdaniem demokracja nie funkcjonuje dlatego, że obowiązuje dyscyplina partyjna. I stąd też jest taka kpina w parlamencie, która trwa przez lata i tak dalej. Posłowie winni odpowiadać przed wyborcami i dyscyplina partyjna winna być moim zdaniem przestępstwem i zakazana. Wtedy wróciłaby demokracja. To jest jeden temat. I mam jeszcze dwa pytania. Mianowicie, panie prezesie, pan jako szef Prawa i Sprawiedliwości, jak pan widzi uporządkowanie, zakładam, że PiS wygra wybory, spraw wymiaru sprawiedliwości po wszystkich aferach, po wszystkich fortunach nieuczciwych, sądami nad po wszystkich sądach nad żołnierzami wyklętymi i tak dalej, i tak dalej. Czy i jak ma pan zamiar zweryfikować i zmodyfikować istniejący wymiar niesprawiedliwości? Trzecie pytanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wszystkie służby dyplomatyczne to stajnia Augiasza, która istnieje od 1945 roku. Czy i kiedy wreszcie w Polsce możemy oczekiwać radykalnych i decydujących zmian w aparacie dyplomatycznym? To również nie ma nic wspólnego z dyplomacją na rzecz Polski. Dziękuję serdecznie i z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Janie, z Bogiem.
Panem Bogiem. Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no pewnie Pana zawiodę, ale we wszystkich demokracjach istnieje dyscyplina partyjna, bo po prostu nie dałoby się rządzić. No, gdyby parlamenty były zespołem indywidualnych posłów, to zasada większości nie mogłaby realnie rzecz biorąc funkcjonować i bardzo szybko ośrodek decyzyjny w ogóle zniknąłby z parlamentu i przeniósłby się gdzieś poza parlament, no, albo do rządu, albo do prezydenta, bo po prostu zwykłe reguły kierowania, zarządzania opisywane przez odpowiednie nauki wskazują na to, że inaczej by być po prostu nie mogło. Jest oczywiście pytanie o to, czy ta dyscyplina partyjna może być stosowana w każdej sprawie. Otóż w naszym przekonaniu nie. Nie może być stosowana w sprawach światopoglądowych. I to, że Platforma Obywatelska tą dyscyplinę w sprawach światopoglądowych egzekwuje i to w sposób taki bardzo brutalny, albo będziecie głosowali za ustawą, z którą się nie zgadzacie, albo nie będziecie na listach, no to jest rzeczywiście nadużycie, nadużycie moralne i mam nadzieję, że wyborcy to docenią. U nas takiej dyscypliny nie ma. Partia jest pod tym względem bardzo zjednoczona, bo składa się w ogromnej większości, mówię o klubie parlamentarnym, z katolików, ale są także osoby niewierzące, ale one też się podporządkują nie z powodów oportunistycznych, bo nikt by im niczego złego nie zrobił, gdyby się nie podporządkowali, tylko po prostu jako polscy patrioci wiedzą, że w Polsce nie ma żadnego innego powszechnie funkcjonującego systemu moralnego niż ten, który głosi Kościół. I krótko mówiąc, kto opowiada się przeciw Kościołowi, przeciw tym wartościom, ten w gruncie rzeczy opowiada się za nihilizmem, a nihilizm rozbija wszystko. I to jest po prostu sposób myślenia, którym kierują się ci nasi koledzy, nieliczni, ale powtarzam, są tacy, którzy nie są praktykującymi katolikami. Bo nasza partia jest bardzo zbliżona do Kościoła, ale no nie jest partią konfesyjną. Więc to jest tyle. A jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości i dyplomacji, no, polskie państwo musi być głęboko zreformowane i pan bardzo celnie pokazał te miejsca, które są szczególnie chore, bo rzeczywiście polski wymiar sprawiedliwości jest niebywale chory. No, ostatnio to zostało pokazane po wyborach samorządowych. Troje prezesów sądów melduje się u prezydenta i jakby swoją obecnością, a później już wprost podpisuje się, uwiarygadnia no, niesłychane oświadczenia prezydenta Komorowskiego o tym, że każdy, kto mówi o fałszerstwie, popada w odmęty, szaleństwa i tak dalej. No, to jest przecież akt czysto polityczny. Sądy muszą być apolityczne, a partyjne. No, to jest zupełnie oczywiste. Przypominam, że konstytucja bardzo wyraźnie stwierdza, że prezydent stoi na czele władzy wykonawczej i że jest podział władzy. Tutaj prezes Sądu Konstytucyjnego, prezes Sądu Najwyższego i prezes Sądu Administracyjnego, Trybunału Administracyjnego no, razem podjęli takie działania, które całkowicie dezawuują jako sędziów. Po prostu nawet nie jako prezesów, nawet nie jako sędziów tych sądów najwyższej instancji, tylko po prostu w ogóle jako sędziów, nawet gdyby to był sąd rejonowy. I wymiar sprawiedliwości wymaga no, bardzo głębokiej przebudowy, także przebudowy personalnej. I to samo dotyczy dyplomacji, bo rzeczywiście polska dyplomacja nie działa tak, jak działać powinna. Nie jest orężem w zabiegach o polskie interesy. To dotyczy zarówno spraw gospodarczych, gdzie nie ma żadnych poważniejszych sukcesów, jeżeli chodzi o zabieganie o te sprawy, a dyplomacje innych państw zabiegają bardzo intensywnie. O to ja sam jako premier mogę to zaświadczyć, jak bardzo często dyplomaci państw zachodnich, to także wielkich państw, czy Stanów Zjednoczonych zabiegają o interesy gospodarcze, nawet pojedynczych firm ich państw. Ale nie zabiega także o polskie interesy moralne, nie prowadzi właściwej polityki historycznej. No, fatalna jest sytuacja, jeżeli chodzi o działania polskiej dyplomacji w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Polonię. Są te, no, łagodnie mówiąc, niedociągnięcia, ale to jest bardzo łagodne określenie dyplomacji, jeżeli chodzi o związki z Polakami żyjącymi za granicą, dotyczą wielu krajów. Oczywiście są wyjątki, są dobrzy konsulowie, bo to w dużej mierze zadanie konsulatów. Nie mogę temu zaprzeczyć, którzy no, dobrze wypełniają swoje obowiązki, ale jeżeli chodzi o ogólną ocenę, to ona jest bardzo krytyczna. To tam bardzo wielu ludzi pracuje jeszcze od czasów PRL-u. No, mieliśmy bardzo wiele przypadków, w których już teraz w ostatnich latach zgłaszano na różne ważne stanowiska osoby, które się przyznawały do tego, że były współpracownikami PRL-owskich służb specjalnych, albo się nie przyznawały, ale z dokumentów wynikało to zupełnie wprost. Więc...
Albo na przykład takie osoby jak Tomasz Arabski. Wysyłane
no, czy też osoby, które są tam wysyłane z powodów całkowicie pozamerytorycznych, bo przecież to nie jest żaden dyplomata. Więc krótko mówiąc, tu jest rzeczywiście bardzo źle. Dyplomacja wymaga przebudowy wymiar sprawiedliwości, przy czym przebudowa wymiaru sprawiedliwości no, jest zadaniem szczególnie trudnym ze względów konstytucyjnych. No, chyba, żebyśmy mieli większość konstytucyjną, tak jak na Węgrzech, no to wtedy byłoby dużo łatwiej. Ale także jest tutaj opór ze strony Unii Europejskiej, bo taki stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, w którym firma zachodnia ma naprawdę ogromne szanse na to, żeby w Polsce wygrać każdy proces, nawet wtedy jest w oczywisty sposób nie ma racji, no bardzo wielu siłom no, odpowiada mu. No po prostu jest wygodna dla interesów gospodarczych innych państw. Polskie sądy bardzo często mają jakieś kompleksy takie właśnie głębokie, właśnie te noworuszowskie kompleksy społeczne, które powodują, że nie potrafią bronić polskich interesów, wstydzą się po prostu. To dotyczy także ochrony polskich matek, którym zabiera się dzieci, bo ojcowie z innych krajów się tych dzieci, można powiedzieć, domagają, no to są rzeczy po prostu niesłychane. Z całą pewnością i będziemy o tym mówić, i będziemy w tej dziedzinie zdecydowanie działać.
A kolejna część naszego spotkania z gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam, panem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim o 21.30 na falach Radia Maryja. Panie premierze, dziękuję za tę część.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszamy na kolejną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.